Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 10 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Nadamy dziś drugą część rozmowy księdza Tadeusza Cieślaka z panią ambasador Hanną Suchocką. Opowiemy o zaskakujących wynikach badań nad cudownym wizerunkiem Matki Bożej z Koromoto. Poinformujemy też o Marszu Pamięci Polskiego Sybiru. A program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Watykański pawilon był jednym z najbardziej odwiedzanych i cenionych na poświęconej znaczeniu wody dla człowieka wystawie Expo 2008, która odbyła się latem ubiegłego roku w Saragossie. Przypomniał o tym papież, przyjmując w Castel Gandolfo grupę osób, które współpracowały z tą hiszpańską diecezją i nuncjaturą w Madrycie w przygotowaniu tej ekspozycji ukazującej cenne dziedzictwo artystyczne, kulturalne i religijne przechowywane przez Kościół.
Uczestnicząc w tej wystawie, Stolica Apostolska pragnęła zwrócić uwagę, jak pilnie konieczne jest nie tylko chronić zawsze środowisko naturalne, ale także odkrywać jego najgłębszy wymiar duchowy i religijny. Dziś jak nigdy dotąd trzeba pomagać ludziom dojrzeć w dziele stworzenia coś więcej niż tylko źródło bogactwa i eksploatacji w rękach człowieka. Bowiem Bóg, powierzając ziemię człowiekowi, oczekuje, by umiał on używać tego wielkiego daru, dając mu owocować odpowiedzialnie i z szacunkiem. Trzeba raz jeszcze przypomnieć ścisłą relację między troską o środowisko a respektowaniem wymogów etycznych natury człowieka, gdyż kiedy ekologia ludzka jest szanowana w społeczeństwie, również ekologia środowiska czerpie z tego korzyści.
También la ecología ambiental se beneficia.
480 artystów ze wszystkich kontynentów zostało zaproszonych na spotkanie z Benedyktem XVI. Odbędzie się ono 21 listopada w Kaplicy Sykstyńskiej i będzie miało postać swoistego szczytu ludzi kultury. Ze względu na ograniczoną przestrzeń kaplicy, przy wyborze gości ograniczono się do najwybitniejszych przedstawicieli poszczególnych dziedzin kultury.
Jak powiedział dyrektor Muzeów Watykańskich, artyści podchodzą do papieskiej inicjatywy z różnymi odczuciami. Niektórzy traktują to jako zaszczyt, ale u wielu ciekawość łączy się z nieufnością czy zmieszaniem. Profesor Antonio Paolucci przypomniał, że nie będzie to pierwsze spotkanie biskupa Rzymu ze współczesnymi artystami. Paweł VI spotkał się z nimi dwukrotnie. W 1964 roku w Kaplicy Sykstyńskiej papież Montini wyraził ubolewanie z powodu nieodpowiedniej niekiedy postawy kościoła względem artystów. W 1973 roku zaprosił przedstawicieli świata kultury do Watykanu na otwarcie Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej.
Musimy niestety stwierdzić, że przymierze między wiarą i sztuką zostało zerwane, powiedział na rozpoczęcie konferencji prasowej arcybiskup Gianfranco Ravasi. Jego zdaniem inicjatywa Benedykta XVI jest wezwaniem do jego odbudowy. Historia pokazuje, że jest to możliwe, a wręcz konieczne, dodał przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Powstanie wizerunku Matki Bożej z Guadalupe nie było jedynym tego rodzaju cudem na kontynencie amerykańskim. Dowodzą tego wyniki badań czczonego w Koromoto w Wenezueli obrazu Maryi.
Episkopat Wenezueli poinformował o rezultatach badań nad czczonym od ponad 350 lat obrazem patronki tego kraju. Jest on związany z początkami ewangelizacji Ameryki. W połowie XVII wieku Maryja miała się objawić w pobliżu założonego wówczas miasta Guanare, wodzowi indyjskiego szczepu Koromoto i jego żonie. Zachęciła ich, by wraz ze współplemieńcami przyjęli chrzest z rąk hiszpańskich misjonarzy. Wielu Indian poprosiło wówczas o głoszenie im Ewangelii i chrzest. Wódz jednak chciał powrócić do puszczy w obawie utraty wolności i władzy. Piękna pani objawiła mu się ponownie. Chciał do niej strzelać z łuku, lecz ten wypadł mu z rąk. Gdy usiłował wyprowadzić ją ze swego szałasu, zniknęła. Pozostawiła mu jednak w rękach malutki obraz o wymiarach 2,5 na 2 centymetry, przedstawiający Maryję z dzieciątkiem Jezus. Wódz przyjął potem chrześcijaństwo i stał się jego szerzycielem.
Obrazek przechowywany jest do dziś w ozdobnym relikwiarzu w mieście Guanare w sanktuarium Coromoto. Czci się tam Maryję jako patronkę Wenezueli. Ponieważ obrazek przez 3,5 wieku uległ uszkodzeniom, postanowiono go przebadać i odnowić. Rezultaty były zaskakujące. Na obrazie widać wiele typowo indiańskich symboli. Taki charakter mają na przykład korony Jezusa i Maryi. Ponadto oczy Maryi, oglądane przez mikroskop, mimo miniaturowych rozmiarów rzędu tysięcznych części milimetra, okazały się niezwykle dokładnie przedstawione. Wyraźnie widać tęczówki i gałki oczne. Co więcej, odbija się w nich maleńka postać człowieka.
Po ogłoszeniu wyników badań biskupi Wenezueli wydali specjalną notę. Uznają oni odrestaurowanie cudownego obrazu patronki ich ojczyzny za wydarzenie naprawdę przełomowe, zwracając uwagę, że po raz pierwszy poddano go takim badaniom. Jest to dla nas zachętą, by zwrócić swe życie ku Bogu i przyjąć wezwanie, jakie Maryja skierowała do naszych przodków, piszą wenezuelscy biskupi w związku z badaniami nad obrazem Matki Bożej z Coromoto.
W Białymstoku upamiętniono kolejną rocznicę wywózki Polaków na Sybir. Dwudniowe obchody zakończył dzisiaj 9. Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Wzięło w nim udział 13 tysięcy uczestników.
Ulicami Białegostoku od pomnika Katyńskiego do grobu nieznanego Sybiraka przy kościele Ducha Świętego przeszli kombatanci i Sybiracy z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy. Wraz z nimi licznie też wzięła udział młodzież białostockich szkół.
To chcę z całym naciskiem podkreślić.
Tadeusz Chwieć, prezes Związku Sybiraków.
W sumie wywieziono ponad 1 350 000 obywateli polskich na Sybir i do Kazachstanu. Wtedy nie wiedzieliśmy, że był to podpisany wyrok dożywotniego zesłania.
A oto co mówią sami Sybiracy.
Przyszli rano, proszę się zbierać i wywozimy was. Mówili, że to będzie deportacja w głąb Rosji. Nie powiedzieli za co.
Trafiliśmy do Krasnojarskiego kraju. Ja miałem 6 lat w tym czasie. Na dworcu kolejowym stały wagony, w których tylko były piecyki i dziura wyrąbana.
Zwykłe bydlęce wagony. Nic nie było. Mało tego, załadowali, ostawili na bocznicy i czekali jeszcze, bo nie mieli pełnego składu. 24 godziny dowozili ludzi na full napchane.
Jechaliśmy cały miesiąc do Krasnojarska. W Krasnojarsku nas rozładowali takie duże jakieś hali i podstawili pod wody i wieźli nas tydzień czasu Jenisejem.
A jeszcze przedtem nas straszyli, że teraz wasze się skończyło, że teraz nasza władza. Nam nic nie dawali w tym pochodzie. Mam się miała tylko troszeczkę sucharów. To tak jako płatkiem nas dzieliła.
Na zakończenie marszu mszę świętą odprawił ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki. Dla Radia Watykańskiego z Białegostoku ksiądz Jan Wierzbicki.
Rozmawiam z ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, panią Hanną Suchocką, a kontekstem rozmowy jest zakończenie długiego cyklu nadawanego na falach Radia Watykańskiego poświęconego dziejom ambasady polskiej przy Watykanie. Pani ambasador jest bardzo aktywna, nie tylko jako ambasador, ale także jako na przykład członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Czy tę aktywność pani rozumie jako swoją misję również jako ambasador?
Trudno mi jest oceniać moją aktywność, to jest kwestia oceny dokonywana przez innych, nie moja sprawa. Ja natomiast przyszłam do wykonywania tej roli, do objęcia funkcji ambasadora z polityki, prawda? Czyli z niezwykle aktywnego życia i dlatego być może tę aktywność przeniosłam na ambasadę przy Stolicy Apostolskiej, dlatego że wydawało się, że tu jest szereg rzeczy, które można podjąć, które należy zrobić, a nie tylko sprowadzić do czystej takiej reprezentacji bilateralnej. Oczywiście możemy powiedzieć, że ta sytuacja też ewoluuje, bo inna troszkę była rola ambasady za czasów Jana Pawła II. No właśnie, przecież on odgrywał tu kolosalną rolę. On był tym centrum, tym skupiskiem.
Punktem odniesienia.
I wiadomo było, że jakby inne też były oczekiwania wobec ambasady. Słuchiwano się w jego słowa, a w ambasadę bardzo często uważano, że jest miejscem, które organizuje spotkania z papieżem, czy powiedzmy bardziej takim protokolarno-technicznym wymiarze. I wielokrotnie spotykałem się z takimi pytaniami, że no jak to będzie teraz po śmierci papieża, po 2005 roku, to chyba wasza rola zmaleje. Nie będziecie mieli co robić. I tu był właśnie ten ważny punkt, że nasza rola nie zmalała, natomiast nastąpiło przesunięcie akcentów. Teraz już nie mamy tego punktu odniesienia w papieżu bezpośrednio, tak jak to było za Jana Pawła II. Pewne działania, które były podejmowane czy przez otoczenie papieża, czy przez jego bezpośrednie kontakty, muszą być podejmowane przez ambasadę. Także myśmy zdawali sobie z tego sprawę i w takim zakresie właśnie też staraliśmy się bardziej ukierunkować ambasadę na te działania międzynarodowe.
Dzięki czemu również polska polityka międzynarodowa akurat w tym zakresie stała się rzeczywiście bardziej międzynarodowa niż bilateralna.
Niż bilateralna. I wydaje się, że ja przynajmniej w Sekretariacie Stanu słyszę bardzo pozytywne opinie dotyczące współpracy z Polską, reakcji Polski na pewne działania, inicjatywy watykańskie. Czasami jest możliwość, że Polska w pełni jest zgodna z tym stanowiskiem Watykanu, czasami toczą się dyskusje, ale mogę powiedzieć, że uruchomiliśmy też taką instytucję, która przedtem nie była powszechnie stosowana, a mianowicie takie kontakty robocze na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych i one odbywają się dosyć periodycznie, raz na pół roku przyjeżdża wiceminister Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ma spotkania w Sekretariacie Stanu, w którym dyskutuje się te ważne problemy dla Watykanu, dla Stolicy Apostolskiej i dla Polski. I poszukuje się tam, gdzie są wspólne, a gdzie są pewne różnice, jak można wspólnie reagować na forum organizacji międzynarodowych, bo to jest bardzo też ważne, że i Polska, i Stolica Apostolska spotykają się w wielu miejscach na posiedzeniach organizacji międzynarodowych, na przykład OBWE, na przykład ONZ. I teraz chodzi o to, czy jest i w jakim zakresie możliwość znalezienia wspólnych stanowisk. Także to też jest ważna rola ambasady przy Stolicy Apostolskiej, doprowadzanie do tego typu spotkań, dyskusji i poszukiwania ewentualnie wspólnego stanowiska.
W swojej najnowszej encyklice Ojciec Święty mówi między innymi o globalizacji, o próbie opanowania tego zjawiska w sposób ludzki. Czy działalność dyplomatyczna międzynarodowa już jakieś działania w tym kierunku promuje czy prowadzi?
Ja bym powiedziała, że problem globalizacji to jest problem na lata. I ponieważ tutaj była mowa o Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, to właśnie Papieska Akademia Nauk Społecznych już kilka lat temu, jeszcze dobrze za życia Jana Pawła II, podjęła problem globalizacji, problem wyzwań dla globalizacji z punktu widzenia chrześcijańskiej nauki społecznej. I to, jakby można powiedzieć, wyraźnie postawiono tezę, że sama globalizacja jako taka nie jest złem. Jest po prostu pewną koniecznością. Natomiast globalizacja musi przestrzegać pewnych reguł, czy jakby można powiedzieć, znowu wrócimy do tego pojęcia, niektórzy może uważają wytartego, ale sama globalizacja musi być oparta na pewnych wartościach. I trzeba zebrać, czy jakby można powiedzieć, spróbować określić katalog wartości ważnych dla globalizacji. To czyni w dużej mierze właśnie Benedykt XVI obecnie w swojej encyklice. Ja nie chcę tu oczywiście niczego dedukować, ale myślę, że w jakimś sensie te prace Akademii Nauk Społecznych także stanowiły pewien materiał, czy pewien wkład jakiś tam w przygotowanie tej encykliki, bo przecież takie było założenie powołania przez Jana Pawła II Akademii Nauk Społecznych, żeby Akademia Nauk Społecznych, grupując specjalistów z całego świata, socjologów, prawników, polityków, finansistów, żeby przygotowywała materiały, które mogą być brane pod uwagę przy przygotowywaniu papieskich dokumentów. I oczywiście nie wiem, do jakiego stopnia Benedykt XVI korzystał z tego, ale zakładam, że na pewno sięgał do tych dokumentów, tym bardziej, że wiem, że osobiście bardzo dobre intelektualne relacje z przewodniczącą Akademii Papieskiej, panią przez rok ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej, a w ogóle profesor Harvardu Marianne Glendon. Także problem globalizacji jest problemem, który stanowi wyzwanie dla instytucji watykańskich, takim jak Akademia Nauk Społecznych, a także jest bardzo poważnie brany w dyskusjach ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej podczas naszych debat w ramach spotkań europejskich.
Często w polityce, nie tylko międzynarodowej, ale generalnie w polityce istnieje takie napięcie między pewnym praktycyzmem, konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, a wartościami, które się realizuje. Czy doświadczyła pani czegoś takiego w swojej pracy?
No to jest to zderzenie takie, bym powiedziała, codzienne, bo tu jest zawsze ten taki delikatny moment, że my jednak jako ambasada przy Stolicy Apostolskiej reprezentujemy państwo, które jest państwem oczywiście świeckim, państwem niewyznaniowym wobec instytucji, która ma wyraźnie charakter wyznaniowy, no Stolica Apostolska, religijny, czy jakbyśmy nazwali eklezjastyczny. I dla nas niezwykle ważnym jest poszukiwanie tego punktu równowagi. I równocześnie my musimy informować Stolicę Apostolską oczywiście o stanowisku rządu polskiego, ale także rząd polski o stanowisku Stolicy Apostolskiej. I wiadomo, że stanowisko Stolicy Apostolskiej jest często, w sposób zasadniczy, nie często, z reguły zdominowane przez wartości chrześcijańskie, odniesienie się do wartości chrześcijańskich. Natomiast w sytuacji rządu polskiego, jako państwa świeckiego, te wartości muszą być prowadzone i stanowić fundament w taki sposób, żeby nie można zarzucać, że my chcemy poprzez przenoszenie wartości tworzyć państwo wyznaniowe. I tu jest zawsze ten element, w jaki sposób można poszukać rozwiązań, znaleźć kompromisy. I to się w wielu przypadkach udaje. I muszę powiedzieć, że w wielu przypadkach na forum właśnie bardzo często to zderzenie czy poszukiwanie wspólnego stanowiska dokonuje się na forum organizacji międzynarodowych przy zaangażowaniu i przygotowaniu wstępnym przez ambasadorów w dużej mierze przy Stolicy Apostolskiej.
Jeszcze jedno takie pytanie dotyczące jakby tej sfery. Jakby pani oceniła w tej chwili to napięcie istniejące cały czas od ładnych paru lat, gdy chodzi o integrację europejską i pewien opór instytucji europejskich w dziedzinie akceptacji chrześcijańskich korzeni, tego, co możemy nazwać jakby duszą Europy, co tworzyło Europę, najpierw filozofia grecka, prawo rzymskie i duchowość chrześcijańska. W tej chwili jakby wydaje się, że właśnie ten element pewnego praktycyzmu opartego też na, jakby to powiedzieć, na humorach społecznych jest bardziej dominujący niż pewne odniesienie się do dziejów, do duszy człowieka.
Ja uważam, że, to znaczy przyglądałem się bacznie, oczywiście nie tylko, brałem także udział w jakimś zakresie w debatach na temat tak zwanej konstytucji europejskiej, no, która w rezultacie nie została zaakceptowana. Natomiast uważam od samego początku, że to był, nie wiem, czy to można powiedzieć błąd, w każdym razie niepotrzebny upór, ażeby nie odwołać się do korzeni europejskich, bo oczywiście my musimy tu wyraźnie powiedzieć o dwóch sprawach. Pewną sprawą inną jest invocatio Dei, a czym innym jest przyznanie odniesienia do korzeni chrześcijańskich, powiedzenie, że Europa i tym, czym jest Europa obecnie, pojęcie samo europejskości kształtowane było wyraźnie przez chrześcijaństwo. I milczenie na ten temat, nie wprowadzenie tego do traktatu, jest czasami takim, bym powiedziała, no, zamykaniem oczu na rzeczywistość. Zamykam oczy i mnie nie ma. Prawda? To i tak jest, bo tego faktu nikt nie wykreśli, nie przekreśli, bo przecież podróżując po Europie widzimy wszędzie te znaki chrześcijańskie i nie potrafimy siebie inaczej określić, jak poprzez odniesienie do chrześcijaństwa, do genezy naszych początków europejskich. Tu ja bym powiedziała, że jest troszeczkę obawa, czy troszeczkę, może nawet duża obawa, że tkwimy trochę za bardzo w zaklętym kręgu tej tak zwanej politycznej poprawności. Może powinniśmy ją na nowo zdefiniować, bo ja mam czasami wrażenie, że my ją tak definiujemy dosyć sztampowo. I tu chyba jest pewien problem i też pewne zadanie na przyszłość. Jak ma wyglądać polityczna poprawność, żeby nie szła w takie uproszczenie, a zarazem negację chrześcijaństwa, bo konsekwencją jest pewne negowanie naszych korzeni czy tradycji
negowanie
chrześcijańskich.
Negowanie oczywistości.
Pewnych oczywistości.
Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani ambasador Hanna Suchocka.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Z panią ambasador Hanną Suchocką rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję już państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.